Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
O podstawach jedności w Kościele mówił papież na porannej mszy. Franciszek spotkał się z członkami Fundacji Jana Pawła II. Modlitwa w Bazylice Świętego Jana na Lateranie stanowiła centralne wydarzenie drugiego dnia pielgrzymki Polaków do Rzymu. Witam 21 października i zapraszam na aktualności. Jak mamy budować jedność Kościoła, wskazał papież podczas porannej mszy w kaplicy Domu Świętej Marty. W homilii raz jeszcze przestrzegł przed zazdrością i wzajemnym zwalczaniem się.
Tajemnica Kościoła to misterium Chrystusowego ciała, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich, który jest ponad wszystkimi, działa przez wszystkich i jest we wszystkich. To jest jedność, o którą Jezus prosił Ojca dla nas. My zaś mamy zachowywać tę jedność przez więź pokoju. A więź pokoju rośnie z pokorą, cichością, znoszenie siebie nawzajem i cierpliwością.
Zachęcam was, abyście nie przestawali wspierać i umacniać młodych pokoleń, by mogły stawić czoło wyzwaniom, które niesie ze sobą życie, zawsze w oparciu o ewangeliczną wrażliwość i ducha wiary. Mówił papież, przyjmując na audiencji przedstawicieli Fundacji Jana Pawła II. Podejmuje ona liczne inicjatywy, szczególnie w Europie Środkowo-Wschodniej, na polu edukacji, kultury i religii, inspirowane nauczaniem i działalnością papieża Polaka. Audiencja odbyła się z okazji 35-lecia powstania fundacji.
W czasach, kiedy człowiek dzięki postępom na polu techniki i nauki czuje się samowystarczalny, jak gdyby wyzwolony od jakiegokolwiek wyższego autorytetu, sądząc, że wszystko zależy od niego, my chrześcijanie jesteśmy jednak świadomi, że wszystko jest darem Bożym i prawdziwym bogactwem nie jest pieniądz, który czyni nas niewolnikami, ale miłość Boga, która nas wyzwala.
Do budowania przyszłości w wierności Chrystusowi Ewangelii Kościołowi wzywał prymas Polski podczas mszy dla uczestników pielgrzymki narodowej do Rzymu. Sprawowano ją w Bazylice Laterańskiej. Arcybiskup Wojciech Polak wskazał, że to miejsce na pielgrzymim szlaku Polaków jest bardzo ważne, ponieważ właśnie na Lateranie papież usłyszał, że Mieszko został ochrzczony. Tam też w duchowym testamencie oddał on gnieźnieńskie państwo pod duchową opiekę Stolicy Apostolskiej. Wstawiennictwu świętego Jana Pawła II zawierzył też wysiłki Polaków, abyśmy mocni tym, co otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, potrafili budować naszą przyszłość wiernie Chrystusowi, Ewangelii, Kościołowi, łącząc nasze siły i jednocząc się dla wspólnego dobra. Mówi uczestniczący w pielgrzymce arcybiskup Sławojleszek Głódź.
Są to intensywne dni modlitwy, dni nawiedzenia progów apostolskich i każda narodowa pielgrzymka ma związek z wszystkimi pielgrzymkami, które w dziejach chrześcijaństwa Polski wiązały Rzym z Polską. Stąd też udział tak wielkiego gremium episkopatu, ponad 50 biskupów i 7 tysięcy wiernych, jest swoistym znakiem żywotności i wiary, a jednocześnie i więzi ze Stolicą Apostolską.
W narodowej pielgrzymce Polaków do Rzymu licznie uczestniczy także Polonia, która przybyła między innymi ze Stanów Zjednoczonych i Francji.
Jesteśmy z grupą 53 osoby, bo uważamy, że Polacy poza ojczyzną, cytuję Jana Pawła II, stanowią cząstkę narodu. Modlimy się bardzo często za ojczyznę.
Ja jestem po prostu szczęśliwa, że mogę być tu razem i przyjechać właśnie na tę pielgrzymkę narodową, że mogłam i do grobu Jana Pawła II.
Włączyliśmy się jako Polacy żyjący na emigracji. Nie można zapomnieć 20 milionów Polaków żyjących na emigracji. My stanowimy ich cząstkę. Zawsze będziemy brać udział w tego typu uroczystościach.
Jutro uczestnicy Narodowej Pielgrzymki Polaków do Rzymu spotkają się na jubileuszowej audiencji z papieżem Franciszkiem.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Nowym ambasadorem Unii Europejskiej przy Stolicy Apostolskiej został Polak Jan Tombiński. Złożył on ostatnio listy uwierzytelniające na ręce papieża Franciszka. O znaczeniu tej nominacji, wyzwaniach związanych z nową funkcją, a także o relacjach Unii Europejskiej ze Stolicą Apostolską z ambasadorem Tombińskim rozmawia ksiądz Leszek Gęsiak.
Panie ambasadorze, jest pan pierwszym Polakiem, który w historii relacji między Stolicą Apostolską i Unią Europejską został przedstawicielem unijnym w Watykanie. Jak to się stało, że Polak dostąpił takiego, no chyba można powiedzieć, zaszczytu reprezentowania całej Unii Europejskiej?
Nigdy tego nie traktuję w kategoriach zaszczytu. To raczej jest zadanie. Zadanie, które wynika z doświadczenia życiowego i z tego, że zaufano, że mogę tę funkcję dobrze pełnić. To jest też, myślę, wyraz takiego nowego myślenia wśród głównych przedstawicieli instytucji europejskich, którzy rozumieją potrzebę wzmocnienia z jednej strony dialogu ze Stolicą Apostolską, a z drugiej także wzmocnienia tego pierwiastka takiego cywilizacyjnego europejskiego, żeby na to stanowisko powołać kogoś, kto nie kryje się z tym, że jest osobą wierzącą, że należy do Kościoła, że ma rodzinę dużą i też wierzącą. To jest, myślę, też jeden z takich sygnałów politycznych, który powinniśmy zrozumieć. A już od nas zależy, jak tę funkcję wypełnimy, bo to jest zadanie, to nie jest zaszczyt.
No właśnie, a kim jest pan ambasador Jan Tombiński? Bo znamy pana jako dyplomatę nie tylko unijnego, ale wcześniej także osobę, która reprezentowała Polskę, na przykład w stolicy Unii, czyli w Brukseli, w naszym przedstawicielstwie przy wspólnotach europejskich.
Ja nadal jestem dyplomatą polskim, bo pełniąc tę funkcję jestem wyłącznie oddany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych do dyspozycji służby europejskiej. Wszystko to jest pokłosiem traktatu lizbońskiego i stworzenia struktury, która się nazywa formalnie Europejska Służba Działań Zewnętrznych, a która jest dyplomacją europejską. I już w 2012 roku, po zakończeniu misji ambasadora RP przy Unii Europejskiej, zostałem ambasadorem Unii Europejskiej w Ukrainie, w Kijowie. I 4 lata tę funkcję pełniłem. I gdy kończy się mandat, zwykle jest możliwość zgłoszenia chęci dalszego służenia w strukturach unijnych na kolejny mandat. I wśród różnych propozycji, które były wtedy przedstawione nam jako te miejsca, w których będzie się zmieniał przedstawiciel Unii Europejskiej, był też Watykan, ale również to się wiąże z innymi funkcjami. I na tę funkcję się zgłosiłem. I tutaj trzeba tylko zaznaczyć, że to nie jest funkcja wyłącznie przy Stolicy Apostolskiej. To jest połączenie kilku funkcji, bo my jesteśmy również przedstawicielstwem Unii Europejskiej przy Światowej Organizacji Żywnościowej, przy Suwerennym Zakonie Maltańskim oraz przy Republice San Marino.
Panie ambasadorze, wspomniał pan, że Unia zauważyła, że chce mieć przedstawiciela, który posiada bardzo określone poglądy. Pan ambasador nigdy się nie krył z tym, że jest osobą wierzącą, że jest ojcem dużej rodziny, że jego związki z Kościołem są bliskie, zwłaszcza z Dominikanami, że cała historia, także działania wcześniejsze w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, historia krakowska, no pokazują, że Unia Europejska także stawia na ludzi, którzy nie tylko są obojętni wobec spraw wiary i nie tylko stawia na laickość codziennego życia, postawiła na człowieka bardzo mocno z Kościołem związanego.
To pytanie już nie należy do mnie. Ja znalazłem się w tej sytuacji, w której muszę w odpowiedni sposób tę funkcję wykonać, ale tak jak przed chwilą powiedziałem, odbieram to jako wyraz zaufania, ale także wyraz pewnego świadectwa, bo myślę, że nie będzie dla nikogo tajemnicą, że jednak kwestie wiary, religii są kwestiami publicznymi w Unii Europejskiej i zwłaszcza w tym momencie takiej konfrontacji z różnymi prądami i z naciskiem ze strony innych religii na Europę, to przywiązanie także do tego, czym Europa jest, jak ona została sformowana i na jakich wartościach się opiera, jest ważne. Ale ja jestem we wszystkich swoich działaniach także zobowiązany do tego, żeby reprezentować polityki europejskie i ten uzgodniony zestaw różnych działań i prawnych, i instytucjonalnych, które składają się na dorobek europejski. W związku z tym jesteśmy także zobowiązani do tego, żeby mówić o różnicach w podejściu do niektórych tematów. Przy czym bardzo ważne jest, żeby znaleźć właściwy język, jak opisywać różnice, nie koncentrować się na różnicach, zwłaszcza jeżeli chodzi o podejście formalne w wielu krajach członkowskich do tego, jaka jest definicja rodziny, związków między kobietą i mężczyzną, bo to ostatnio zdominowało w sposób dramatyczny tę dyskusję, ale szukać także podejścia do tych spraw, które łączą, gdzie może być wspólne działanie Unii Europejskiej i Watykanu. I w ostatnich dniach mieliśmy pierwsze konsultacje formalne między Unią Europejską a Stolicą Apostolską w zakresie wszystkich w zasadzie tematów globalnych w poszukiwaniu tego, gdzie możemy wspólnie działać. Zaangażowanie Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej na rzecz walki z wykluczeniem w świecie, na rzecz walki z wszystkimi nierównościami. Całe orędzie pokoju, które zawsze Stolica Apostolska formułuje, to jest coś, w czym mogą instrumenty polityki europejskiej także pomóc. Jesteśmy dzisiaj konfrontowani z całą falą migracyjną, która dociera do Europy. Często z tego powodu jest Unia Europejska krytykowana, że działa zbyt egoistycznie, opieszale, za mało. Ale nie można tylko krytykować Unii Europejskiej, która jest największym w tej chwili terenem, który przyjmuje uchodźców, imigrantów i tym, który najwięcej finansuje projektów adresowanych do tych krajów, które mają z tym największy problem. Ale trzeba także popatrzeć na to jako wspólną odpowiedzialność. Nie można tylko odbiorcy tego problemu, tego, który jest docelowym obszarem, do którego zmierzają migranci, krytykować za to, że robi za mało. Trzeba się zastanowić, co robić, aby nie zmuszać ludzi do migracji. W związku z tym te tematy są bardzo w tej chwili tak intensywnie omawiane między nami a Stolicą Apostolską, żeby znaleźć wspólne punkty, gdzie możemy połączyć akcję europejską z narracją Ojca Świętego i z tym całym takim moralnym wezwaniem do tego, żeby pomóc tym, którzy najbardziej cierpią.
Myślę, że jednak kwestia migrantów jest jednak kwestią, która raczej łączy poszukiwania Watykanu i Unii Europejskiej. Natomiast pan ambasador wspomniał też o różnicach w podejściu do różnych tematów. Do jakich tematów?
Jest kwestia światopoglądowa, która pomiędzy wieloma państwami europejskimi a Watykanem stanowi o różnicach podejść. Na Unię Europejską składają się państwa, które mają zupełnie różną relację i wobec Watykanu, ale także różne podejście do kwestii światopoglądowych w swoim własnym funkcjonowaniu społeczeństw. Mamy kraje w Unii Europejskiej, które są prawosławne, mamy kraje katolickie, mamy kraje, które są protestanckie, mamy kraje, które mają formalnie przyjęte w konstytucjach zapis o laickości państwa. W związku z tym ten katalog różnych rozbieżności jest też definiowany poprzez różnice w państwach unijnych. I tu nie można się w tej chwili spodziewać tego, że dojdziemy do wspólnego jakiegoś stanowiska w odniesieniu do tego, jak nasze społeczeństwa powinny funkcjonować w swoim wewnętrznym działaniu do kwestii małżeństwa, czy też związków między osobami tej samej, czy różnej płci. Ale nie należy na tym wyłącznie ogniskować uwagi. Jest znacznie więcej tematów i myślę, że papież w swoich i adhortacjach, i różnych wystąpieniach zwraca także na to uwagę, żeby nie skupić się na różnicach, ale szukać tego, gdzie możemy praktycznie pomagać każdego dnia.
Czy są jakieś inne kwestie polityczne, społeczne podejmowane oprócz tych, o których mówiliśmy w tych relacjach dwustronnych?
Na pewno jest ważną kwestią funkcjonowanie naszych społeczeństw Unii Europejskiej i przemówienie papieża Franciszka z okazji wręczenia mu nagrody Karola Wielkiego w maju było takim ważnym przypomnieniem tych wszystkich zasad, na jakich zbudowana była tożsamość europejska. Kwestia integracji różnych społeczeństw i społeczeństw także wychodzących z różnych punktów odniesienia, ale także z konfliktowych sytuacji, wspólny dialog i na podstawie tych różnic próba stworzenia nowej jakości. Papież na tych trzech takich filarach oparł swoje wystąpienie wtedy w maju i to są, myślę, takie elementy, do których trzeba cały czas wracać, co stanowi o tej wyjątkowości Unii Europejskiej.
Pełni pan funkcję ambasadora dopiero od kilku tygodni. Niedawno, kilka dni temu złożył pan u Ojca Świętego listy uwierzytelniające. Czy to było pierwsze spotkanie pana ambasadora z papieżem? I
tak.
O czym rozmawialiście?
Tak, to było pierwsze spotkanie z papieżem, takie osobiste. Widziałem papieża w Krakowie w ostatnich dniach lipca w Brzegach w czasie tej ostatniej mszy z okazji Światowych Dni Młodzieży. Takie spotkanie z papieżem jest doświadczeniem bardzo intymnym, ponieważ cała ceremonia składania listów uwierzytelniających przy Stolicy Apostolskiej łączy w sobie te dwa wymiary, ceremonialności i intymności. Cała otoczka, która towarzyszy temu wydarzeniu, jest bardzo ceremonialna, ale spotkania z papieżem, a potem z kardynałem sekretarzem stanu, są spotkaniami w cztery oczy, więc pozwala to na rozmowę bardzo osobistą. I papież w tej rozmowie też od razu rozpoczął od dyskusji na temat roli Europy i co zrobić, żeby Europa pełniła tę funkcję wsparcia dla działań, które Watykan podejmuje dla pokoju i ochrony życia ludzi, a z drugiej strony, co zrobić, żeby nasze społeczeństwa także mówiły o wartościach, wracały do wartości. Mówiliśmy o tym, jakim niebezpieczeństwem jest oparcie społeczeństw na takich wydarzeniach, na igrzyskach bardziej, niż na koncepcji, na filozofii, na tym, czemu służy nasze życie. Że w dzisiejszym świecie jest ogromna dominacja takich wydarzeń jednorazowych, które ogniskują uwagę, ale odwracają z kolei myśli od tego, co stanowi kontynuum naszego działania. I drugie, o tym przesłaniu, które płynie ze Światowych Dni Młodzieży. Zwłaszcza młodzież jest bardzo wyczulona na każdy fałsz w życiu publicznym. Młodzież ma ten dodatkowy zmysł, w którym wyczuwa, czy przesłanie jest prawdziwe, czy fałszywe. I właśnie, żeby uniknąć tego, że przez nakładające się na siebie wydarzenia ludzi się konfuduje, ludzi mu się miesza w głowie, ale raczej działać w takim bardziej docelowym kierunku, w kierunku, w którym jest spoistość przekazu. I to była treść rozmowy z papieżem. Ona była zupełnie nie osobista, tylko bardziej taka nastawiona na sprawdzenie, czy możemy budować przyszłe jakieś działanie i czy ja mogę pełnić tę funkcję w sposób, w którym można będzie ten przekaz także przekazywać i realizować w ramach działania Unii Europejskiej.
Bardzo dziękuję za spotkanie i rozmowę w studiu Radia Watykańskiego. Przypomnę, że naszym gościem był dzisiaj pan Jan Tombiński, ambasador Unii Europejskiej przy Stolicy Apostolskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że rozmawiał ksiądz Leszek Gęsiak. Dziękuję państwu za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.